Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tołajkowski program realizuje. Do godziny prawie 13 nasz program. Sławomir Orlik przy telefonie za chwilę pojawi się. Jeszcze kończy ostatnie szlify przed dzisiejszym programem. Także ten program przygotowywał. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy, czekamy. Czekamy na zimę. Z tego co wiem, to w całej Polsce teraz odwilż. We wschodniej Polsce, w Warszawie było dużo śniegu i było dosyć mroźno, ale już wczoraj odwilż kilka stopni powyżej zera i ciągłe opady deszczu. Zimy nie ma, ale bądźmy dobrej myśli. To na początek w naszym programie coś optymistycznego. Taki optymistyczny akcent z poczty, która mieści się w szczecińskim ZUS-ie. Posłuchajmy.
Mam tylko 83 lata i chcę opowiedzieć bardzo przyjemną przygodę, jaką przeżyłem na poczcie w ZUS-ie, mieszczącą się przy Matejki. Otóż płacałem za prąd, pobrałem resztę, wziąłem kwitek, że zapłaciłem i wyszedłem. W tym czasie zreflektowałem się, że nie zabrałem 50 zł, ale machnąłem ręką, mówię, jakoś tam przeżyję bez tych 50 zł. Ale po dwóch dniach otrzymuję pustą kopertę z adresem tejże poczty przy Matejki. Poszedłem, pani mówi, wziął pan kwitek, zapomniał pan o 50 zł, oddała mi. Byłem zaskoczony i bardzo, bardzo panią z poczty dziękuję i polecam się na przyszłość.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Optymistyczny akcent na początku czasu reakcji. Oby więcej takich było. Jeżeli państwo mają również takie optymistyczne obserwacje i komentarze i podziękowania, być może to prosimy, jak najbardziej prosimy i zachęcamy, żeby do nas dzwonić. Dwa numery 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Widzę, że mruga, bo u nas telefony mrugają. Za chwilę może Sławek podniesie słuchawkę, ale w tej chwili dzwoni już do pierwszego gościa. Czujny numer 510-37-36 trzy dwójki. Tutaj nie trzeba na Sławka czekać, ponieważ automatyczny sekretarz nagrywa państwa wypowiedzi i można pisać oczywiście także adres mailowy dla piszących. Bardzo dużo maili ostatnio przyszło. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Jeszcze mail od pani Hanny Pieczyńskiej w odwrotnej roli tym razem, w roli zgłaszającego do czasu reakcji, bo zwykle odpowiada na państwa różnego rodzaju uwagi i zgłoszenia. Tym razem pani Hanna zgłasza i również zdjęcia dołącza do swojego zgłoszenia. Te zdjęcia, patrzę na Sławka Orlika, czy są na naszej stronie internetowej i czy można zobaczyć, jak zdewastowana jest świeżutko wyremontowana, piękna, pachnąca jeszcze trasa zamkowa. Pani Hanna napisała, kilka miesięcy temu zakończył się ważny remont trasy zamkowej. Odnowione zostały wszystkie elementy nitki wjazdowej do miasta. W załączniku wysyłam zdjęcia, jak wyglądają obecnie filary. Sprawa zgłoszona przez nas na policję. Szacowany koszt mycia i odnowienia powłok oraz wymiana żywicy na schodach to około 13 tysięcy złotych. Sprawcy rzucali jakimiś kulkami z farbą. Ciężko nazwać tak bezmyślne zachowanie. Pozdrawiam, Hanna Pieczyńska. Życzymy powodzenia w poszukiwaniu sprawców. Pani Hanna Pieczyńska wysłała zdjęcia, tak jak powiedziałem, na naszej stronie internetowej. Zapraszam do oglądania. Z nami pierwszy gość, pani Renata Łażewska, radna klubu Bezpartyjni i przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin. To bardzo ważna funkcja w tej chwili w czasie reakcji dla nas. Dzień dobry pani Renato, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznę od przypomnienia maila, który jakiś czas temu do nas został wysłany przez słuchacza. Chodzi o kradzieże na Skolwinie. Mieszkańcy Skolwina są zaniepokojeni. Jeden z nich wysłał do nas maila o takiej treści. Dzień dobry, jestem mieszkańcem dzielnicy, jak to nazywają, Górnego Skolwina, część bliżej Polic. Od dwóch tygodni wszyscy żyją w strasznym strachu. Okradane są co kilka dni całe mieszkania. Dzisiaj znów włamano się do dwóch domów, a to było w poniedziałek 7 stycznia, przy ulicach Artyleryjskiej i Inwalidzkiej. Nikt nas nie informuje, ale wiemy, że kradzieże były na ulicy Palmowej, Huculskiej, Nowym Świecie. Widziałem od dwóch tygodni raz patrol. Policja oczywiście się stara, ale jak to bywa, nic nie wychodzi. Rozumiem, że nic od razu, ale dziwi mnie, że nie widać żadnych patroli. Przypomina mi się audycja jakiś czas temu na łamach waszego radia, a podobna sytuacja była w Załomiu. Chyba też patrole obywatelskie trzeba zorganizować, napisał słuchacz. Wczoraj otrzymaliśmy podobnego maila od dwojga słuchaczy. i mieszkańców Skolwina zarazem. Na dzisiaj z jednym z tych słuchaczy skontaktowałem się, żeby potwierdzić, ile tych kradzieży według nich nastąpiło na Skolwinie. W piątek rozmawialiśmy z kolei na ten temat z panią Alicją Śledzioną z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Pani Renato, zanim porozmawiamy, to przypomnijmy wypowiedź pani Alicji na temat właśnie tej sytuacji na Skolwinie.
Rzeczywiście przyznajemy, że w ostatnim kwartale, tak jak szczególnie weźmiemy pod lupę ten czas od października do chwili obecnej, zauważyliśmy wzrost włamań do mieszkań, do domów na terenie Szczecina i też okolic już, które są pod nadzorem polic, ale sąsiadują z naszym miastem. I zauważyliśmy to na tyle szybko, że już od dawna prowadzimy jako policja w Szczecinie i też i na terenie polic takie, no mówiąc wprost, bardzo zaawansowane czynności na różnej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o pracę policyjną, żeby zapobiegać dalszemu wzrostowi. W tym okresie właśnie, o którym mówię, od października do chwili obecnej na terenie całego Szczecina doszło do 20 zdarzeń więcej, jeżeli chodzi o włamania do mieszkań, do domów, niż w okresie analogicznym roku poprzedniego.
Włamania były, zdaniem naszego słuchacza, na Artyleryjskiej, Inwalidzkiej, Palmowej, Hucurskiej, Nowym Świecie.
Potwierdzam po rozmowach z policjantami, na pewno mamy zarejestrowane i staramy się wykryć sprawcę włamania przy ulicy Huculskiej. Być może, że nasz słuchacz na tyle szybko powiadomił o tej Artyleryjskiej, Inwalidzkiej, że po prostu jeszcze nie miałam odpowiedniego spływu informacji. Nie chciałabym absolutnie tutaj na antenie tutaj dyskredytować słów słuchacza, absolutnie nie. I apeluję też do wszystkich, że jeżeli Państwo macie sygnały, nawet że doszło do usiłowania jakiegoś włamania, to również proszę za każdym razem składać odpowiednie zawiadomienie, ponieważ każda informacja dla policji jest istotna. A chciałabym wspomnieć, że przy tego rodzaju przestępczości niezmiernie ważne jest to, aby na miejscu był nasz technik, żeby zabezpieczył odpowiednio ślady, bo nawet tutaj muszę powiedzieć, że to zatrzymanie, jedno z zatrzymań w grudniu, było możliwe przedstawienie zarzutu za włamanie do mieszkania po tym, jak mieliśmy odpowiednio zabezpieczony ślad i ślad został przypisany odpowiedniemu sprawcy.
Tyle pani Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To była zarejestrowana wypowiedź pani Alicji z piątkowego programu Czas Reakcji. Pani Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin, jest z nami. Pani Renato, jak wygląda sytuacja? Dzisiaj rozmawiałem także przed programem z mieszkańcem Skolwina i mówił o co najmniej kilku, w ciągu kilku tygodni ostatnich, kilku włamaniach do mieszkań, kilku kradzieży, co najmniej takich na pewno potwierdzonych.
Szanowni Państwo, rzeczywiście okres świąteczny to jest okres, kiedy wzmożone są działania, że tak powiem, włamywaczy, przestępców i ludzi, no, którzy się niestety parają takim zajęciem. I pojawiły się także włamania na naszym osiedlu w Skolwinie. Natychmiast, kiedy informacje tego typu otrzymywałam i niepokój mieszkańców odbierałam i to, że zamierzają jakieś patrole własne gdzieś tworzyć, jakąś straż sąsiedzką. Cieszyłam się z tej postawy obywatelskiej, ale wiem, że ten kij ma dwa końce, że to może dojść do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Natychmiast skontaktowałam się z Komisariatem Policji Szczecin nad Odrą, z zastępcą komendanta komisariatu i dowiedziałam się, drodzy Państwo, że seria włamań właściwie się zaczęła na osiedlach dzielnicy Północ od Warszawa. Potem było ich chyba 7 na osiedlu Bukowo, a w Skolwinie tylko 3. To są dane z minionego, z poprzedniego tygodnia, gdzieś sprzed tygodnia. Więc jakby ta ilość włamań, o której mówią mieszkańcy, nie wiadomo jakiego okresu sięga, bo ja nie dementuję tego, być może dużo wcześniej jeszcze jakieś inne miały miejsce. W związku z tym policja zapewniała, że zintensyfikowała swoje działania, że prowadzi szeroki wachlarz działań, że wzmożone są bardzo patrole i to widać w moim Skolwinie. Te patrole piesze, patrole samochodowe, a nawet wiem, że na osiedlu Bukowo i Warszawo patrole konne uruchomiła policja. Więc to gdzieś, drodzy Państwo, tych policjantów pojawiło się na naszych ulicach więcej. No i co jeszcze było takiego niebezpiecznego, jakby w tych informacjach docierających od mieszkańców przypisywano winę, nie wiem dlaczego, obywatelom Ukrainy. I to od razu pan komendant zdementował, że tymi przestępcami na pewno nie są Ukraińcy. Że gdzieś tam wytypowane już są te osoby i teraz policja, no zaresztowanie jakby czeka na stosowny pewnie moment. Nie wiem, żebym tu czegoś nie powiedziała niefortunnie, ale tak to wygląda. Wobec tego poprosiłam o takie spotkanie i zainicjowałam spotkanie, które będzie miało miejsce, spotkanie przedstawicieli Wydziału Prewencji z naszego komisariatu czwartego z mieszkańcami. Zaprosiłam poprzez Facebook mieszkańców tu tych północnych osiedli, już nie tylko naszego Skolwina, po to, aby nie tylko jakby wysłuchali tych statystyk, zobaczymy, może rzeczywistość się już zmieniła, ale po to także, żeby przy tej okazji porozmawiać o metodach zabezpieczania się, o czujności, o tym, że naprawdę najlepszym monitoringiem to jest oko sąsiada, ale może warto jeszcze jakieś inne sposoby tutaj zabezpieczenia się przed złodziejami, drodzy Państwo, wdrażać w swoje życie. No i co ważne, te włamania, przepraszam, świąteczne czy międzyświąteczne, to miały miejsca do domów jednorodzinnych. To nie były do bloków, tak, jeśli chodzi tutaj o te nasze osiedla. I to do domów dosyć majętnych ludzi, także to złodzieje po prostu wytypowali, wybierali gdzieś takie domy, gdzie i łatwo i pewnie gdzieś tam na łupli, czyli to tyle z mojej strony.
Pani Renato, w piątek będzie to spotkanie mieszkańców z policją. Nie wiem, dlaczego to spotkanie w ogóle jest organizowane, bo wydaje mi się, że policja natychmiast powinna zareagować na tego rodzaju zgłoszenia. Mówiła pani, że dzielnicowy z komisariatu nad Odrą mówił o 3 włamaniach w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ja dzisiaj usłyszałem o co najmniej 5 włamaniach w ciągu bodajże 5 bądź 6 tygodni, co najmniej 5 takich potwierdzonych włamaniach, to od mieszkańca Skolwina, a niektórzy nawet mówią o 8. Być może po prostu nie wszyscy zgłaszają te włamania do domów, bo po prostu nie wierzą w skuteczność działań policji. Trzeba z policją porozmawiać bardzo konkretnie i poprosić o konkretne wzmożenie patroli na tej dzielnicy. Maila przeczytałem przed rozmową z panią, z którego wynika, że tam policji się raczej nie widuje na osiedlu Skolwin.
Drodzy Państwo, naprawdę widać i ludzie spacerujących i ludzie to dostrzegają. Myślę, że to spotkanie to jest właśnie najlepszą okazją, żeby jakby te statystyki skonfrontować, ale przy okazji i prewencyjnie jakby porozmawiać z mieszkańcami osiedla. Uspokoić ich, jeśli chodzi o to złe nastawienie także do obywateli Ukrainy, bo tych obywateli tutaj gdzieś w okolicach pracujących w Skolwinie czy w przedsiębiorstwach na terenie Skolwina nie jest. I jakby temu chcemy zapobiec. Na pewno będzie to okazja, aby o te statystyki poprosić, bo tak jesteśmy umówieni właśnie z komisariatem.
Ale to będą cały czas statystyki zgłoszeń na policję, a nie faktycznych prób czy włamań konkretnych, bo tak jak powiedziałem, nie wszyscy to zgłaszają.
No właśnie, tego także mieszkańców trzeba nauczyć, bo my możemy jakby się denerwować, bać, obawiać, a niekoniecznie niektórzy chcą zgłosić takie włamanie. Nie wiem, z czego to wynika.
Może po prostu z braku wiary w skuteczność działań policji.
Może z lęków, może gdzieś
może
tam,
lęku.
Nie wiem, jeszcze innych kwestii i o tym trzeba rozmawiać. Na pewno ja już prosiłam policję o te wzmożone patrole i przed chwilą koleżanka...
Pani Renato, kiedy pani poprosiła o te wzmożone kontrole?
Ja rozmawiałam z panem komendantem w minionym tygodniu, jakoś na początku tygodnia, a teraz jestem już stale na linii z panem Sylwestrem Flakiem, naczelnikiem Wydziału Prewencji Komisariatu. I to z nim umówiłam spotkanie. On będzie tutaj właśnie te relacje z mieszkańcom zdawał o wiedzy policji i pouczał, w jaki sposób, co mają robić. Dlaczego nie należy unikać zgłoszeń. O tym będzie z nimi rozmawiał. Bardzo gorąco na to spotkanie do klubu seniora przy Domu Kultury w Skolwinie zapraszam.
Pani Renato, mail z 7 stycznia. To jeszcze raz przypomnę fragment. Przed chwilą go przeczytałem prawie w całości. Teraz króciutki fragment. To jest 7 stycznia. Widziałem od 2 tygodni raz patrol. Raz w ciągu 2 tygodni. Policja oczywiście się stara, ale jak to bywa, nic nie wychodzi. Napisał nasz słuchacz. Nie wiem, jakie będą komentarze po dzisiejszej rozmowie. Być może tych patroli przybyło, być może chodzą nieumundurowane i ich tak naprawdę nie widać. Ale wydaje mi się, że Rada Osiedla Skolwin powinna bardziej naciskać na policję, bo nie chodzi o organizowanie patroli społecznych. Chodzi o to, żeby policja, która jest do tego przeznaczona, wzięła sprawy w swoje ręce, a nie mieszkańcy brali sprawy w swoje ręce, bo policja jest od zabezpieczenia bezpieczeństwa. No.
I właśnie w tej kwestii, panie redaktorze, zadziałałam, tak? Po to jest informacja do mieszkańców przekazana, po to będzie to spotkanie, aby oni mogli się poczuć bezpiecznie i nabrali zaufania do policji. A przy okazji pewnie też będą mogli swoje obawy, czy jeszcze swoją wiedzę gdzieś tam przekazać.
Państwa, także mieszkańców Skolwina, ale nie tylko, północnych dzielnic Szczecina, a także innych, prosimy o kontakt z czasem reakcji, jeżeli państwo widzą jakąś zmożoną aktywność złodziei, być może państwo nie są do końca zadowoleni z działań policji, to prosimy także o kontakt z nami pod czujnym numerem 510-37-32. Można również pisać, opisywać te sytuacje. Czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Pani Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Osiedla Skolwin, a także radna klubu Bezpartyjni. Dziękuję pani Renato za rozmowę. Pozdrawiam. Wrócimy do tego tematu. Przypomnę, że w piątek jest to spotkanie, bodajże o godzinie 17:00. Mieszkańców z policją.
Kultury klub Skolwin. Dziękuję uprzejmie, zapraszam.
Dziękuję również, do usłyszenia. Z nami kolejny gość, pan sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przypomnijmy sprawę pana Dariusza R., nieraz już poruszaną w czasie reakcji. O jego działalności mówiliśmy na antenie od 2016 roku. Dariusz R. pobierał zaliczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na adaptację strychów w szczecińskich kamienicach. Z umów się nie wywiązywał. No i miał w ten sposób oszukać nawet kilkadziesiąt osób. Pan Dariusz R. nie był właścicielem strychów, miał jedynie umowy na adaptację podpisane ze wspólnotami. No i teraz mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności. Rozmawialiśmy na ten temat z panią w piątek, z panią Joanną Biranowską-Sochalską, rzeczniczką prokuratury okręgowej w Szczecinie. Posłuchajmy jej wypowiedzi.
W tym postępowaniu materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie podejrzanemu 60 zarzutów oraz skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Aktualnie podejrzany w tej sprawie mężczyzna przebywa w areszcie, przebywa on w warunkach izolacji. U podstaw tej decyzji, u podstaw wniosku, z jakim wystąpił prokurator, legły różne przesłanki, jest ich szereg. Między innymi sąd wskazał na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego wszystkich zarzucanych jemu aktualnie przestępstw, tych, o których popełnienie jest on podejrzany. Należy wspomnieć tutaj przede wszystkim o grożącej podejrzanemu realnie surowej karze przestępstwa oszustwa, które są jemu między innymi zarzucane, są zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest zakreślona na 8 lat.
Ilu mamy poszkodowanych w tej sprawie? My mówiliśmy najpierw o 7 osobach początkowo w 2016 roku, potem było to kilkanaście osób. Czy tak jest obecnie, czy już ponad 20?
W tej chwili jest to kilkadziesiąt osób. Są to zarówno osoby fizyczne, jak również pokrzywdzeni, którzy tutaj mają status osób prawnych instytucji. Możemy powiedzieć, że jest to znaczna wartość mienia, natomiast w tej chwili o szczegółach, o kwotach konkretnych prokuratura nie informuje. Trwa jeszcze uzupełnianie materiału dowodowego.
Znaczna wartość mienia, około 60 osób pokrzywdzonych przez pana Dariusza R., który przebywa w areszcie i w tej chwili czeka na rozstrzygnięcie sądu w jego sprawie. Pan Tomasz Szaj, sędzia, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie. Panie Tomaszu, ja chciałem zapytać o instytucję oskarżyciela posiłkowego, no bo jakoś ci ludzie muszą starać się o odzyskanie swoich straconych pieniędzy. Czy wystąpienie w charakterze oskarżyciela posiłkowego może w tym pomóc?
Znaczy, instytucja oskarżyciela posiłkowego jest instytucją typowo prawno-karną, to znaczy osoba, która się decyduje, pokrzywdzony, która się decyduje na taką działalność, staje obok prokuratora po to, żeby doprowadzić do skazania danej osoby, czyli ma prawo podobne jak prokurator, jak oskarżyciel w sprawie karnej. Natomiast czym innym jest działanie, aby odzyskać swoją wierzytelność. nie jest konieczne występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, żeby złożyć wniosek o zobowiązanie sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody na podstawie artykułu 46 kodeksu karnego. Bo taki wniosek może złożyć każdy pokrzywdzony, aż do momentu zamknięcia przewodu sądowego w sądzie pierwszej instancji, czyli do momentu ostatniej rozprawy przed sądem karnym. I to są zupełnie dwie niezależne od siebie instytucje, bo można być oskarżycielem posiłkowym i celem działania oskarżyciela posiłkowego jest doprowadzenie do skazania i ukarania sprawcy szkody i można jednocześnie złożyć wniosek o naprawienie szkody. Można również wystąpić z powództwem cywilnym, z tym, że wtedy trzeba się decydować, albo się domagamy naprawienia szkody, albo składamy powództwo cywilne, bo te środki się wykluczają. W sensie, że jeżeli ktoś wystąpi z powództwem cywilnym, wtedy sąd już nie może orzec naprawienia szkody, tylko rozstrzyga o powództwie cywilnym. Natomiast te dwie instytucje nie mają nic wspólnego.
Mhm. To zapytam, bo jakby występuję w imieniu osób, które straciły pieniądze, które zostały pokrzywdzone przez działalność pana Dariusza R. W jaki sposób stać się oskarżycielem posiłkowym, czyli pomagać prokuraturze w tej sprawie?
W tym momencie składa się oświadczenie na piśmie, zgłoszenie udziału w sprawie w tymże charakterze i to trzeba zrobić przed pierwszą rozprawą w tej sprawie. Z tym, że sąd ma możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych. Tu z uwagi na dużą liczbę osób, które są pokrzywdzone, może być tak, że sąd ograniczy, ustali jakąś liczbę, to już jest decyzja sądu, 5, maksymalnie 10 i w tym momencie będą brani pod uwagę tylko te osoby, które zgłosiły się jako pierwsze. Nie jest tak, że każdy może być oskarżycielem posiłkowym, no bo z uwagi na cel postępowania karnego, żeby go nie przedłużyć, nie utrudnić zanadto. Sąd ma taką możliwość i może tą liczbę liczyć. Natomiast naprawienie szkody można złożyć w każdym czasie, nawet ustnie do protokołu w czasie przesłuchania, jeżeli będą te sobie przesłuchiwane przed sądem. W tym momencie, no wiadomo, trzeba dokładnie sprecyzować, jakiej kwoty się ktoś domaga, jego tytułu, jakieś dokumenty przedłożyć, no bo to nie jest tak, że to można sobie, że sąd sam nie będzie badał i szukał tych dowodów.
Ale jeżeli tończy się już postępowanie przed sądem cywilnym, to takiego wniosku o naprawienie szkody składać nie można. Czy nie. Jeżeli zostanie złożony, to po prostu zostanie odrzucony, tak?
Znaczy sąd nie orzeknie takiego obowiązku naprawienia szkody, jeżeli powiedzmy wiadomości, że toczy się już sprawa przed sądem cywilnym, bądź zapadł wyrok w sądzie cywilnym. Tak, w tym momencie to będzie rozstrzygane przez sąd cywilny i wyrok sądu cywilnego no, będzie nakładał obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. No inna rzecz, czy w tym konkretnym przypadku będzie możliwe to wyegzekwowanie.
Panie sędzio, co bardziej opłaca się, mówiąc w taki sposób, wniosek o naprawienie szkody, czy po prostu postępowanie przed sądem cywilnym? Co jest bardziej skuteczne, co daje większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy?
Ewidentnie złożenie wniosku o naprawienie szkody przed sądem karnym w trybie artykułu 46 kodeksu karnego. Po pierwsze, nie wiąże się z żadnymi opłatami. Po drugie, nie zamyka drogi do późniejszego domagania się odszkodowania przed sądem cywilnym, bądź też do domagania się uzupełniającego odszkodowania, bo jeżeli sąd karny przyzna pewną kwotę, a poszkodowany uzna, że jest to za mało, może domagać się dalszej kwoty wyższej, tej różnicy, co do której uważa, że powinna być również mu przyznana, może się domagać przed sądem cywilnym. No i niewątpliwie obowiązek naprawienia szkody bardziej motywuje sprawcę przestępstwa skazanego już wtedy do jej naprawienia, bo to się może wiązać z innymi obowiązkami nałożonymi przez sąd karny.
A jakie narzędzia sędzia karny ma tutaj, jeżeli chodzi o wniosek o naprawienie szkody? Czy to są takie same jak w przypadku sądu cywilnego, czy jeszcze jakieś dodatkowe? No bo wiemy, że to jest jakieś tam orzeczenie, później to musi być uprawomocnione, skierowane do ewentualnie komornika.
Znaczy to już komornika kieruje sama osoba, która ma to przyznane. Sąd tak. Sam z urzędu nie kieruje do komornika. Wtedy on poszkodowany otrzymuje wyrok karny z klauzulą wykonalności i może z tym wyrokiem zgłosić się do komornika i egzekwować go tak samo jak każdy inny wyrok cywilny. Tu nie ma żadnej różnicy. Natomiast sąd karny jedynie bada, czy sprawca naprawił szkodę w sytuacji, kiedy dochodzić ma do zatarcia skazania, bądź też orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem. W tym momencie to mogą być istotne okoliczności, które podlegają badaniu, czy sprawca szkody naprawił. Także to jest ocenione w postępowaniu wykonawczym, jeżeli chodzi o realizację innych obowiązków. No, sąd karny nie może zamienić tego obowiązku na karę pozbawienia wolności. W tym sensie tej motywacji dla sprawcy nie ma. Niemniej jednak, jeżeli sprawca miałby trafić do zakładu karnego z powodu innych niż bezwzględny wyrok pozbawienia wolności, no to w tym momencie to, czy naprawił szkodę, ma również znaczenie dla wymiaru kary, dla sposobu jej wykonania.
Mhm. Czyli podsumujmy, warto być oskarżycielem posiłkowym, ale warto także pospieszyć się z tym wnioskiem, bo sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych tak, żeby nie przedłużać postępowania. To jest pierwsze i warto złożyć wniosek o naprawienie szkody pod warunkiem, że nie toczy się już przed sądem cywilnym jakieś postępowanie o pieniądze po prostu. Warto złożyć taki wniosek, ponieważ tutaj sąd karny może dosyć szybko i chyba bardziej skutecznie wyegzekwować to naprawienie szkody, co nie zamyka później drogi także przed sądem cywilnym domagania się tych pieniędzy, bądź jeżeli to naprawienie szkody było niewystarczające, to domaganie się tej pozostałości, jaką uważamy, że jeszcze nam jest winny, tutaj oskarżony, to możemy przed sądem cywilnym w dalszym ciągu domagać się. Ta ścieżka jest otwarta cały czas. Pan sędzia Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Do usłyszenia. Teraz przenosimy się na węzeł Kijewo, remontowany węzeł. Na dziury skarżyli się nasi kierowcy. To zacznę od maila. Na przebudowanym węźle Kijewo jest bardzo niebezpiecznie. Ledwie widać żółte znaki poziome. Najgorzej jest w nocy i w deszczu. Elementy dzielące jezdnie odpadają i przesuwają się na pasy ruchu. Panuje ogólny bałagan. Dziś na środku drogi leżał nawet młotek. Do tego wszystkiego drogowcy zabierają się za łatanie dziur o godzinie 8:30 przy największym ruchu. To napisał nasz słuchacz i jeszcze telefony w tej sprawie. Cały czas tak systematycznie telefony nagrywają się pod naszym czujnym numerem od kierowców, którzy przez węzeł Kijewo przejeżdżają albo w stronę Stargardu, albo w stronę Szczecina. Przypomnę, 510-37-32 to jest czujny numer, no i z trzema szóstkami na końcu to jest numer do studia. Za chwilę pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale przedtem zarejestrowane telefony od państwa.
Dzień dobry, mówi Andrzej ze Szczecina. Usłyszałem głos słuchaczki, która dziękowała waszej audycji za skuteczność. Chodzi o załatanie dziury na remontowanym odcinku Wojska Polskiego. Skoro jest tak skuteczność, to ja bym bardzo prosił o puszczenie mojego głosu, że wymagają załatania dziury na remontowanym odcinku, nie wiem, czy to już jest szosa Stargardzka, czy Zwierzyniecka jeszcze, dojazd do węzła Kijewo. Utrudnia to bardzo ruch, bo na prawym pasie są wybite tak olbrzymie dziury, że nawet tiry nie bardzo chcą jechać tym prawym pasem i wychylają się na lewy. Tych dziur jest kilka, są głębokie i obszerne. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie.
Dzień dobry, z tej strony Mateusz. Ja chciałem spytać, kto odpowiada za stan drogi przy remontowanym węźle w Kijewie? Bo droga w stronę Stargardu jest tak dziurawa, że można sobie cały samochód rozwalić. Kto później za to będzie płacił?
I okazało się, że jest rozwiązanie tego dziurawego problemu.
Dzień dobry, Damian ze Szczecina z tej strony. W sumie to śmieszni są ci drogowcy, bo zamiast na Kijewie połatać te wszystkie dziury, to postawili słupki i teraz ciężarówką jedzie się samym środkiem. Dziękuję.
Dziękujemy za te telefony. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest z nami rzecznik oddziału szczecińskiego tej instytucji. Panie Mateuszu, czy ktoś panuje nad sytuacją na węźle Kijewo?
Jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, to jest to teren placu budowy, za który odpowiada firma Energopol Szczecin, czyli wykonawca przebudowy węzła Kijewo.
To znaczy, że źle zadzwoniłem, tak?
A czy dobrze pan zadzwonił, bo powiem, jak to wygląda. My wielokrotnie kierowaliśmy monity do firmy Energopol Szczecin, jeżeli chodzi o kwestię stanu nawierzchni na tej drodze, bo to jest odpowiedzialność tej firmy i bezpośrednio też kierownika budowy, i za wszelkie kwestie związane z ewentualnymi uszkodzeniami pojazdów odpowiada właśnie firma Energopol Szczecin. I jeżeli chodzi o stan tej nawierzchni, to my wyciągniemy tu wszelkie możliwe konsekwencje umowne związane z karami. Również w kontakcie jesteśmy z policją odnośnie odpowiedzialności samego już bezpośrednio kierownika budowy za stan tej nawierzchni. Natomiast dzisiaj rano po prostu ten jeden pas ruchu został wyłączony. Byliśmy tam na miejscu po to, aby uzgodnić już bezpośrednio z wykonawcą kwestie związane z tą docelową naprawą tych ubytków w tej nawierzchni. I dzisiaj będą tam prowadzone prace tak, aby przygotować te miejsca ubytków do już tej docelowej naprawy masą na gorąco, czyli trzeba tam pewne fragmenty sfrezować tak, aby wykonać docelowy remont masą na gorąco. I jutro taki remont ma zostać wykonany, co powinno poprawić na pewno komfort przejazdu tym odcinkiem. Już te ubytki nie powinny się tak szybko odnawiać.
Czyli jutro dopiero zacznie się naprawa tych ubytków, zatem domyślam się, że do jutra jednym pasem będziemy wyjeżdżali tylko ze Szczecina ulicą Zwierzyniecką przez remontowany węzeł Kijewo, czyli będą korki.
Oczywiście będą utrudnienia. Pierwszy etap tego remontu zacznie się już dzisiaj, bo trzeba przygotować ten fragment, te odcinki, gdzie są te ubytki do tej docelowej naprawy. Także dzisiaj no niestety kierowcy muszą się liczyć z tym, że przed węzłem Kijewo, jadąc od strony miasta, ten jeden pas ruchu będzie wyłączony, ponieważ już zaczną się pierwsze prace związane z tym docelowym remontem i one powinny zakończyć się w dniu jutrzejszym.
Mhm. Jak długo ten jeden pas będzie wyłączony z ruchu?
Mówię o tym, że prace te mają zakończyć się w dniu jutrzejszym, czyli do jutra, tak? Mhm. Czyli jutro w godzinach zapewne późno popołudniowych już powinien być ten remont zakończony.
Panie Mateuszu, czy Energopol pytał was o zdanie w sprawie wyłączenia tego pasa akurat w poniedziałek?
Panie redaktorze, ten pas ruchu musiał być wyłączony.
Bo te telefony, które na początku usłyszeliśmy, nagrane pod czujnym numerem, były zarejestrowane w piątek, a nawet w ubiegłym tygodniu po prostu. A zatem o dziurach było wiadomo, wyłączenie pasa dopiero dzisiaj.
My firmę Energopol Szczecin zobowiązywaliśmy już w ubiegłym tygodniu do tego, aby przynajmniej wykonała te naprawy cząstkowe masą na zimno, tak aby zabezpieczyć tymczasowo ten odcinek, te ubytki. Niestety firma Energopol Szczecin tego nie zrealizowała, dlatego tak jak już wspomniałem, będziemy tu również wszelkie konsekwencje w tym względzie wyciągać. W związku z tym brakiem właściwego działania firmy Energopol Szczecin za ten odcinek, za który ta firma, przejmując plac budowy, odpowiada.
Jakie to będą konsekwencje?
Będziemy musieli przeanalizować kwestie związane z zapisami kontraktowymi, natomiast wszelkie konsekwencje wyciągniemy i tak jak już wspominałem również o kwestiach związanych z odpowiedzialnością kierownika budowy za stan tego odcinka, tej drogi, za który również on odpowiada.
A kiedy możemy dowiedzieć się, jakie to są konsekwencje? Z tego co wiem, to spotkanie bodajże na dzisiaj zaplanowane jest z przedstawicielami Energopolu, tak?
Znaczy dzisiaj było spotkanie a propos uzgodnienia kwestii związanych z samym już remontem tym docelowym masą na gorąco, tak aby jak najszybciej tą sytuację rozwiązać i przeprowadzić tą docelową naprawę, tak aby te ubytki już w takim tempie się w tym miejscu nie odnawiały. Natomiast na pewno w najbliższych dniach będą już wiadome kwestie a propos już odpowiedzi. odpowiedzialności i sankcji, jeżeli chodzi o
czyli
kwestie,
jeszcze żadnego spotkania umówionego z przedstawicielami Energopolu w tej sprawie nie ma. No w takiej sprawie, że generalna dyrekcja prosiła o załatanie dziur, bo jest niebezpiecznie. Energopol tego nie zrobił. Przez kilka dni, może kilkanaście, nie wiem jak długo ta sytuacja trwała. Dzisiaj zamyka pas jezdni i robi docelową tak naprawdę nawierzchnię.
Panie redaktorze, takie spotkanie odbyło się dzisiaj na placu budowy po to, aby te kwestie związane z naprawą uzgodnić.
Ale mówił pan o konsekwencjach ewentualnych. To także tego dotyczyło dzisiaj to spotkanie na budowie?
Czy chcemy jak najszybciej tę sytuację rozwiązać, tak aby naprawić te ubytki. Natomiast my informowaliśmy wielokrotnie wykonawcę o tym, że ma w odpowiednim stanie ten odcinek utrzymywać, również informując o tym, że no będziemy po prostu egzekwować zapisy kontraktu. Także wykonawca myślę, że ma świadomość tego, że odpowiada za stan tego odcinka.
Panie Mateuszu, no właśnie dopytuję o te konsekwencje, wyciągnięcie pewnych konsekwencji. Kiedy możemy dowiedzieć się o tych konsekwencjach, tak konkretnie, bo na razie nie wiadomo, kiedy w ogóle do spotkania dojdzie w ich sprawie.
Znaczy, panie redaktorze, no takie spotkanie już było. Jeżeli chodzi o kwestię spotkania w sprawie konsekwencji, to odbywa się w ten sposób, że prawnicy przeprowadzają analizę zapisów kontraktowych, tak? I odpowiednie kary są nakładane po prostu na wykonawcę, tak? Także to nie odbywa się na tej zasadzie, że rozmawiamy o tych konsekwencjach, tylko one są po prostu egzekwowane.
Rozumiem. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Z nami jest pani Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani dyrektor, nauczyciele na zwolnieniach, nauczyciele i wychowawcy i duże problemy z tego powodu są w Szczecinie, w różnych placówkach oświatowych. Przeczytam maile, jakie otrzymujemy w tej sprawie. Dziś na drzwiach świetlicy szkolnej wywieszono kartkę z następującą informacją. W związku z trwającymi negocjacjami związkowymi wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu placówki spowodowane wzmożoną absencją chorobową nauczycieli. Od 14 stycznia do odwołania zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone. Dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, będą organizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8 do godziny 13. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych zajęcia opiekuńcze od 9 do 14. W dniach zajęć opiekuńczych nie zapewniamy wyżywienia. Na naszej stronie internetowej chyba mogą państwo zobaczyć, bo słuchaczka zrobiła zdjęcie tej informacji, tego ogłoszenia. Mogą państwo to przeczytać. A zatem szkoła właściwie tutaj już nie owija w bawełnę, pisząc, że w związku z trwającymi negocjacjami związkowymi występują utrudnienia. Polegają one na tym, że nauczyciele są chorzy. Pani Lidio, jakie działania w tej sprawie może podjąć Urząd Miasta Wydział Oświaty?
Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że nauczyciele w takiej formie protestu domagają się podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego. To zasadnicze wynagrodzenie dla nauczyciela określane jest przez Ministerstwo Edukacji. Natomiast faktycznie kłopot największy wynikający z tej sytuacji mają rodzice, a także szkoły, które muszą w obliczu takiej zwiększonej absencji chorobowej nauczycieli zorganizować przede wszystkim taką opiekę, żeby dzieci były bezpieczne. Oczywiście pojawiły się w wielu szkołach komunikaty do rodziców z prośbą, że jeżeli ktoś może zapewnić dziecku opiekę, to żeby nie przysyłał do szkoły, bo w przypadku, jeżeli spory procent nauczycieli będzie na zwolnieniu lekarskim, to po prostu dyrektor nie będzie w stanie zorganizować normalnych zajęć dydaktycznych. Dyrektorzy podejmują takie działania, żeby dzieci miały zapewnioną opiekę. Te dzieci, które zostaną przyprowadzone do szkoły, Natomiast też są takie przypadki, że w miarę możliwości, na przykład dla starszych klas prowadzone są lekcje z tych wiodących przedmiotów, głównie polski, matematyka, bo wiadomo, że no, te dzieci będą musiały zdawać egzamin, więc żeby te najważniejsze lekcje nie przepadły. Wszystko zależy od sytuacji w danej szkole. Ja uważam, że komunikaty, które się pojawiły, są pozytywne. Z tego względu, że rodzic powinien wiedzieć. I też mieliśmy takie sygnały, że mama stwierdziła, gdybym wiedziała, że dzisiaj lekcji nie będzie, mogę zapewnić opiekę, nie posłałabym dziecka do szkoły. W związku z tym no, uprzedzenie rodziców było chyba istotną i słuszną decyzją ze strony dyrektorów. W tej chwili mamy sytuację taką, my właściwie jako Wydział Oświaty niewiele możemy zrobić poza monitorowaniem sytuacji i interweniowaniem czy udzielaniem pomocy tam, gdzie ta sytuacja jest krytyczna. W tej chwili mimo dużego zamieszania jednak takich krytycznych sytuacji na razie nie obserwujemy. W tej chwili mamy wzmożoną absencję w 13 przedszkolach z 52 istniejących w Szczecinie i w 21 szkołach podstawowych z 41. Mniej więcej wygląda sytuacja tak, że nie ma w szkole powiedzmy mniej więcej połowy nauczycieli, czyli ta druga połowa, która do pracy się dzisiaj stawiła, zapewnia dzieciom opiekę. Tak jak mówiłam, w różnej formie, czasem są to zajęcia sportowe, czasem są to zajęcia typowo opiekuńcze, czy takie, nazwałabym to potocznie świetlicowymi, natomiast opieka dzieciom jest zapewniona.
Powiedziała pani o 50% tej absencji, pozostałe 50% powinno sobie jakoś poradzić z tym problemem.
Mówiłam o pojedynczych szkołach, bo w skali miasta absencja nauczycieli wynosi 8%.
W pojedynczych szkołach.
W pojedynczych szkołach te najtrudniejsze sytuacje to właśnie...
Najtrudniejsze sytuacje.
Takie, mail, że połowa nauczycieli się nie stawia.
Mail od stałego słuchacza. Chciałem poinformować, że szkoła podstawowa numer 7 w Szczecinie również nie pracuje dzisiaj normalnie, chociaż oficjalnie nie wymienia się jej w podawanych wiadomościach. W piątek otrzymałem za pośrednictwem szkolnego komunikatora informację, że w dniach od 14 do 18 stycznia tego roku spodziewana jest wysoka absencja nauczycieli, uwaga, 90%. I w związku z tym istnieje tutaj, cudzysłów, niebezpieczeństwo, że zajęcia edukacyjne w tych dniach nie odbędą się. Komunikat z drzwi szkoły w załączniku i także mogą państwo zobaczyć zdjęcie tego komunikatu na naszej stronie internetowej. Pomijając fakt mojego oraz wielu innych rodziców, którzy dla dobra dzieci wolą sobie jakoś poradzić i nie wychylać się oburzenia na zaistniałą sytuację, chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę wszystkich rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników ZUS, kuratorium oświaty i prezydenta deklarującego chęć wprowadzenia zajęć z WOS-u na następujące fakty. Zachowanie nauczycieli jest moralnie wątpliwie i antywychowawcze dla ich uczniów, a naszych dzieci. Wychodzi na to, że nauczyciel może sobie nie przyjść do pracy i do tego dostać wynagrodzenie dzięki lewemu, w cudzysłowie, zwolnieniu lekarskiemu, wystawionemu przez swojego lekarza, także o wątpliwej moralności. Uczeń, który zechciałby zrobić sobie jeden dzień tak zwanych wagarów, musi liczyć się z kłopotami w usprawiedliwieniu takiej nieobecności, poważnymi rozmowami z dorosłymi i tym podobnymi. Jeszcze dalej słuchacz pisze, pozostaje mieć nadzieję, że ZUS oraz Kuratorium Oświaty staną na straży uczciwości i przeprowadzą odpowiednie kontrole oraz, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec przebywających na zwolnieniach nauczycieli oraz lekarzy, którzy najwięcej takich zwolnień wystawili. A zatem 90%. Dzwoniliśmy dzisiaj do tej szkoły, to jest, przypomnę, szkoła numer 7, szkoła podstawowa numer 7 w Szczecinie. I pani dyrektor Teresa Kalina, radna sejmiku Platformy Obywatelskiej, od początku stycznia jest nieobecna. Nie dowiedzieliśmy się, dlaczego nie ma jej w szkole. Otrzymaliśmy tylko potwierdzenie, że rzeczywiście taki komunikat do rodziców został wysłany. O takiej treści, jaką przeczytałem przed chwilą. To był mail od naszego słuchacza. Pan Michał jeszcze do nas zadzwonił. Halo?
Witam, jestem. Tak, tutaj słucham w przypadku szkoły 69 podstawowej. W piątek żona, jak odbierała syna ze szkoły, dostaliśmy informację, że w tym tygodniu, od poniedziałku, szkoła jest całkowicie nieczynna. Hmm. Że nie ma co przyprowadzać dzieci.
Jaka to szkoła? Jakby pan...
69.
69. No zatem po prostu nieczynna.
Nie, w zeszłym tygodniu już to, co żona się dowiedziała, już ósme klasy miały zajęcia odwołane, bo nie było nauczycieli. Hmm. Pani... A w tym tygodniu już reszta szkoły też jest... klauzul, bo nie ma nauczycieli.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Pani dyrektor Wydziału Oświaty Lidia Rogaś. Pani Lidio, to już nie 50%, 90%. Po prostu szkoły nie przyjmują uczniów.
Sytuacja, tak. Powiem inaczej. Sytuacja jest dynamiczna. My zbieramy informacje według stanu na 8 rano i w tej chwili według stanu gdzieś około godziny 12 przysyłali nam na dyrektorzy informacje, ilu nauczycieli nie przyszło, nie stawiło się do pracy. I wygląda to w ten sposób, że o 8 rano jeszcze dyrektor mógł nie wiedzieć, że któryś z nauczycieli na zwolnienie pójdzie, także zwiększyła nam się liczba nauczycieli, którzy do 12 zadeklarowali, że idą do lekarza i prawdopodobnie będą na zwolnieniu lekarskim. W przypadku szkoły podstawowej numer 7, pierwszej, którą pan wymienił, ogółem jest zatrudnionych w placówce 124 nauczycieli. Według stanu na godzinę 12 76 będzie przebywało na zwolnieniach lekarskich. To już są dane takie konkretne, bo to, o czym pan mówi, te 90% zadeklarowane, to były przypuszczenia.
Przypuszczenia, że ktoś zachoruje.
Tak. Natomiast w tej chwili już faktycznie ilu się nie stawiło, to są dane z godziny 12, 76 nauczycieli w szkole podstawowej numer 7 ze 124, którzy w szkole są zatrudnieni i była wymieniona przed chwilą przez pana szkoła numer 69, tam jest zatrudnionych ogółem 50 nauczycieli, 36 według stanu na 12 przebywa w tej chwili na zwolnieniach lekarskich, czyli no to jest no więcej trochę niż połowa.
Pan Marek do nas zatelefonował, halo?
Witam, mam takie pytanko. Czy moje dziecko też chodzi do przedszkola? Dziś nie poszło z powodu właśnie tego ogólnego strajku. Czy pieniążki, za które się płaci za przedszkole, będą obliczone za ten tydzień? Bo nigdzie się tego nie mogę dowiedzieć.
Rozliczenie, mogę już?
Tak, proszę.
Tak, dziękuję.
Opłaty za przedszkola rozliczane są w ten sposób, że opłatę wnosi się wyłącznie za te dni i za te godziny, w których dziecko w przedszkolu było.
Czyli po prostu można mieć nadzieję, że nie zapłacimy po prostu za ten czas, kiedy dziecko nie mogło być w przedszkolu. Jeszcze tak. pan Stefan, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie, czy ten strajk, czy protest, czy ta absencja chorobowa dla nauczyciele dotyczy również szkół prywatnych? I następna sprawa, no bo dziwnie wie pan, że w tym naszym kraju ludzie idą do lekarzy jak do sklepu mięsnego, policjanci, wojskowi, nie wiem, dzielnicowi, wszyscy i biorą zwolnienia lekarskie, bo jakoś w prywatnych firmach, prywatnych nie ma żadnych protestów, tylko budżetówka biedna zawsze ma jakiś problem. Czy do których lekarzy chodzą, jak do piekarni, 7 dni, 20 dni, gdzie to takiego można? Pani zapyta tej pani, gdzie to tak się załatwia. Dziękuję.
Dziękuję panie Stefanie. No to właściwie ostatnie pytanie.
Z mojej strony... Ja nie wiem, jak to zrobić.
Wiem, ale pani dyrektor, to jest pytanie dotyczące tego, czy jakiekolwiek... No wiemy już, bo i to zadeklarował wiceprezydent Szczecina, pan Krzysztof Soskaz, że będą kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasadności tych zwolnień lekarskich. Czy zobowiązać może również Wydział Oświaty dyrektorów poszczególnych szkół, aby także zgłosili się do ZUS-u z wnioskami o przeprowadzenie takich kontroli?
To są przede wszystkim kompetencje ZUS-u. Natomiast
tak, oczywiście.
Zostaliśmy
Ale pracodawca
ZUS-u
może chyba złożyć wniosek o skontrolowanie.
Tak, i właśnie ZUS wystosował w tej chwili do wszystkich dyrektorów przedszkoli pismo z prośbą o to, żeby zgłaszali, jeżeli będzie ta absencja nadmierna czy wątpliwa, żeby zgłaszali do ZUS-u prośbę o taką przeprowadzenie.
To znaczy ZUS zwrócił się do szkół o to, żeby szkoły zwróciły się do ZUS-u z prośbą o kontrolę tych absencji, tak?
Tak.
Czy wiadomo jest, ilu dyrektorów szkół skorzystało z tej szansy?
Jeszcze w tej chwili nie, dlatego że jest to tak naprawdę pierwszy dzień tej trudnej sytuacji i w tej chwili najważniejsze dla dyrektora było zapewnienie opieki swoim uczniom. A tak jak powiedziałam, nauczyciele często nie informowali wcześniej, niektórzy informowali zapowiadanie, natomiast niektórzy po prostu poszli dzisiaj do lekarza. Stąd o 8 rano, kiedy rozpocząć się miały normalne zajęcia lekcyjne, dopiero tak naprawdę nauczyciel, dyrektor wiedział w 100%, ilu nauczycieli mu się nie pojawi w pracy.
Pani dyrektor, czy możemy liczyć na takie informacje, przykładowo jutro, na temat tego, ilu dyrektorów szkół zgłosiło do ZUS-u taki wniosek? wniosek o przeprowadzenie kontroli?
No mogę, postaram się zebrać taką informację.
Pani Lidia Rogaś, dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani dyrektor. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia. I jeszcze jeden wątek, o którym dzisiaj nie będziemy mówili, ale obiecujemy, że porozmawiamy w czasie reakcji. Dzień dobry, mam na imię Anna i mieszkam na Pomorzanach. Są tutaj dwie podstawówki, które są przepełnione. Na ulicy Budziszyńskiej zamknięto liceum, a budynek chcą oddać dla szkoły prywatnej. Dlaczego w budynku państwowym ma mieścić się szkoła prywatna, a nasze dzieci dalej będą się cisnąć w przepełnionych szkołach? Dzieci klasy od 1 do 3 chodzą na dwie zmiany do szkoły, kończąc lekcje o godzinie 16:40. To jest dramat, że w takiej sytuacji budynek szkoły państwowej ma zostać przekazany dla prywatnej placówki. Kto w tym ma swój udział? I przesyłam pismo Rady Osiedla Pomorzany. Pozdrawiam i błagam, niech ktoś zainteresuje się tą sprawą. Rzeczywiście jest takie pismo. Rada Pomorzan skierowała się z prośbą, z wnioskiem, aby ten budynek po wygaszanym już liceum został przekazany szkole prywatnej. Więcej na ten temat być może w środę w czasie reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.